Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piętnastego listopada wita Państwa Krzysztof Brąk, papieska audiencja dla ekumenicznej dykasterii i Watykański Kongres o ewangelizacji w szpitalach to główne aktualności, od których rozpoczniemy program. Powiemy też o wyzwaniach nowego zwierzchnika prawosławnych Koptów w Egipcie. A na zakończenie audycja ojca Marka Raczkiewicza, święty Jan z Avili, doktor Kościoła na rok wiary, dziś o misyjnych aspiracjach świętego. Zapraszamy. Na związek między skutecznością ewangelizacji a świadectwem jedności wyznawców Chrystusa wskazał Benedykt XVI, spotykając uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Obradują oni nad znaczeniem ekumenizmu dla nowej ewangelizacji, która, jak przypomniał, była niedawno tematem synodu biskupów.
Papież nawiązał do roku wiary, który ogłosił w 50-lecie rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Zwrócił uwagę, że ojcowie soborowi widzieli bardzo ścisły związek między zadaniem ewangelizacji a przezwyciężaniem podziałów wśród chrześcijan. Ojciec Święty podkreślił konieczność uwzględniania w działaniach ekumenicznych kryzysu wiary, pojawiającego się dziś także tam, gdzie życie chrześcijańskie przez wieki kwitło.
Duchowe ubóstwo wielu naszych współczesnych, którzy nieobecności Boga w swoim życiu nie odczuwają jako braku, to wyzwanie dla wszystkich chrześcijan. W tym kontekście od nas wierzących w Chrystusa wymaga się powrotu do tego, co istotne, do serca naszej wiary, by dawać razem światu świadectwo o Bogu żywym, który nas zna i kocha, który oczekuje odpowiedzi naszej miłości w codziennym życiu. Budzi zatem nadzieję wysiłek kościołów i wspólnot kościelnych, by odnowić głoszenie Ewangelii współczesnemu człowiekowi. Dawać bowiem świadectwo o Bogu żywym, który stał się bliski w Chrystusie, jest najpilniejszym imperatywem dla wszystkich chrześcijan, który nas łączy mimo niepełnej dotąd kościelnej komunii. Nie możemy zapominać o tym, co nas łączy, czyli o wierze w Boga, który objawił się w Chrystusie, zsyłając Ducha. To jest wiara, którą w nadziei i miłości możemy razem wyznawać.
Benedykt XVI wskazał na znaczenie, jakie z tego względu mają dialogi teologiczne między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Pozwalają one pogłębić świadectwo wiary. Nie wolno jednak zapominać, że celem ekumenizmu musi być widzialna jedność chrześcijan. Może ją dać tylko Bóg, ale dążenie do niej ma znaczenie dla nowej ewangelizacji. Dopiero pełna komunia w wierze i sakramentach wyraźnie ukaże czynną obecność Boga w świecie.
Stolica Apostolska stale popiera międzynarodowe działania mające na celu wykorzenienie ubóstwa, podkreśla jej delegacja na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. W oświadczeniu złożonym w poniedziałek w Nowym Jorku przed komitetem zajmującym się tym problemem przypomniano, że już przed 45 laty Paweł VI w encyklice Populorum Progressio wzywał do budowania świata bardziej ludzkiego dla wszystkich, w którym żadne grupy nie rozwijałyby się kosztem innych. 3 lata temu Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate apelował o odpowiedzialne sprawowanie władzy nad naturą. Prosił kraje rozwinięte o ograniczenie zużycia energii i umożliwienie korzystania z jej zasobów narodom, które nie mają do nich dostępu.
W oświadczeniu na forum ONZ Stolica Apostolska zwraca uwagę, że zbliża się rok 2015, w którym miało się osiągnąć milenijne cele rozwoju wyznaczone w roku 2000. Pierwszym z nich jest właśnie wykorzenienie skrajnej nędzy i głodu. W obecnej sytuacji globalnej ich osiągnięcie nie jest łatwe. Watykańska delegacja wskazuje jednak na przykład tych krajów rozwijających się, którym udało się w ostatniej dekadzie zredukować ubóstwo. Podkreśla, że w obliczu ostatniego kryzysu finansowego nie wystarcza ożywienie gospodarcze. Trzeba się skupić na potrzebach ludzi najuboższych, poczynając od dostępu do wody pitnej, służby zdrowia i oświaty. W centrum strategii zrównoważonego rozwoju musi stać osoba ludzka i jej wymiar etyczny.
W Watykanie rozpoczęła się konferencja Szpital – miejsce ewangelizacji, misja ludzka i duchowa. W 3-dniowych obradach w auli synodalnej biorą udział dyrektorzy szpitali, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze i duchowni.
Konferencję organizuje Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jej przewodniczący, arcybiskup Zygmunt Zimowski, zwraca uwagę, że szpitalni kapelani stoją dziś przed wyzwaniem ochrony godności i życia pacjentów od poczęcia do naturalnej śmierci. Jednocześnie mają wypełniać swoją misję apostolską.
Szpital jest miejscem, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Pacjenci, którzy w ciągu swojego życia odeszli od Chrystusa, mają okazję wielką, aby się zastanowić na temat sensu życia ludzkiego. I tu jest wielka rola kapelana szpitalnego, również zespołów duszpasterskich, którzy powinni być taką kroplą oleju, żeby otworzyć ludzkie serce, nieraz zardzewiałe, na to, co Boże, na to, co piękne. A potem przychodzi kapłan z wymiarem sakramentalnym. Można powiedzieć i nazwać szpital świątynią człowieczeństwa. Tam ludzie się spotykają niezależnie od kultury, od statusu społecznego. Mają okazję, by w tej świątyni widzieć tą wielką misję Kościoła. Jest zgłoszonych ponad 700 osób z 65 krajów. Będziemy mieć kontakt z kościołami lokalnymi. Każdy z tych kościołów ma trochę inny problem w wymiarze duszpasterstwa ludzi chorych.
Wyrazem troski o godność życia ludzkiego będzie aktualizacja karty pracowników służby zdrowia o nowe zagadnienia etyczne, którą arcybiskup Zimowski zapowiedział na przyszły rok. Wśród uczestników konferencji jest także dwoje Polaków, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł oraz szefowa Fundacji Lubię Pomagać Anna Janowicz. W sobotę uczestnicy konferencji spotkają się w auli Pawła VI z papieżem.
Nowy patriarcha Teodor II powinien zerwać z dotychczasowym sposobem działania koptyjskich papieży, usunąć się w polityczny cień oraz umożliwić wiernym świeckim wypowiadanie się we własnym imieniu i w obronie swych praw. Takiego zdania jest zwierzchnik katolickich Koptów w Egipcie, biskup Cyril William. Jest on administratorem koptyjsko-katolickiego patriarchatu Aleksandrii.
W wypowiedzi dla Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie hierarcha uznał biskupa Tawadrosa za najlepszego z zaproponowanych kandydatów na patriarchę. Przypomniał jednocześnie, że poprzedni koptyjski papież, Szenuda III, miał bardzo określoną linię polityczną. Dziś wydaje się, że potrzeba bardziej duchowego charakteru patriarchalnej posługi. Wielu myślało, że Szenuda III mówi w imieniu wszystkich Koptów, stwierdził biskup William, a to nie było w porządku. Koptowie powinni mówić za siebie, a papież ma zająć się sprawami duszpasterskimi i duchowymi.
Hierarcha podał jako przykład niefortunne wypowiedzi polityczne Szenudy III, który nieskutecznie próbował powstrzymać wiernych przed udziałem w manifestacjach przeciwko reżimowi Hosniego Mubaraka. Wątpliwości budziła też polityka ekumeniczna zmarłego patriarchy, formalnie otwarta na dialog, ale w codziennej praktyce dyskryminująca innych chrześcijan. Przykładem tego jest stosowanie przez prawosławnych Koptów powtórnego chrztu wobec katolików biorących ślub w ich kościołach. Biskup William wyraził nadzieję, że nowy koptyjski papież będzie współpracował z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, także w przeciwdziałaniu islamskiej przemocy wobec wyznawców Chrystusa. Jednym z celów tej współpracy jest powołanie w Egipcie Rady Kościołów.
Warto dodać, że katolicki postulat mniejszego zaangażowania politycznego nowego patriarchy prawosławnych Koptów zapewne nie będzie łatwy do spełnienia. Agencja Reuters opublikowała właśnie wywiad z Teodorem II, w którym duchowny wypowiada się na temat prac nad nową konstytucją Egiptu. Wyraża obawy przed zdominowaniem konstytuanty przez islamistów oraz przekonanie, że ustawa zasadnicza powinna uwzględniać pluralistyczny charakter egipskiego społeczeństwa, w tym obecność chrześcijan.
Święty Jan Zawili, doktor Kościoła na rok wiary. Audycja ojca Marka Raczkiewicza, Redemptorysty.
Jan Zawili zaraz po święceniach kapłańskich chciał wyjechać na misję do Nowego Świata. Opatrzność Boża zarządziła jednak inaczej, a stało się to za pośrednictwem arcybiskupa Sewilli Alonso Manrique. Być może to pozorne niepowodzenie wynikało z faktu, że Jan Zawili należał do tak zwanej rasy, to znaczy był potomkiem Żydów, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Należał do tak zwanych nowych chrześcijan. Decyzja o pozostaniu w Hiszpanii okazała się decydująca dla całego jego późniejszego życia. Dla Jana ziemią misyjną stało się odtąd południe Półwyspu Iberyjskiego. Apostolskie kurikulum apostoła Andaluzji jest fascynujące. Całkowita dyspozycyjność misyjna, przeżywanie posługi kapłańskiej na wzór apostołów w różnych miejscach i na wielu polach apostolatu. Nieustanna troska, aby głosić Ewangelię w sposób zrozumiały dla wszystkich. Wreszcie gorliwość duszpasterska czynią Jana Zawili apostołem pierwszej kategorii, słusznie porównywanym do świętego Pawła. Całe życie apostolskie mistrza Jana motywowane jest głęboką troską o dobro dusz, które napotyka na swojej drodze. Każde działanie duszpasterskie i edukacyjne nosi pieczęć dobrego pasterza, którego styl Jan usiłuje naśladować i wcielać w życie. Jest to możliwe dzięki miłości apostolskiej, która przenikała jego serce. Gorliwość o szerzenie Królestwa Bożego widoczna była zarówno w długich godzinach, jakie poświęcał na modlitwę i pokutę, jak też w wyprawach misyjnych, przemierzając Andaluzję wzdłuż i wszerz. Jan Zawili był i jest nadal wzorem do naśladowania zarówno dla swoich uczniów, jak i dla całego Kościoła na różnych polach apostolatu. W katechezie, kaznodziejstwie, edukacji, sakramentach, dziełach miłosierdzia. Był wspaniałym spowiednikiem, kierownikiem duchowym, kaznodzieją, liturgistą, reformatorem, sługą ubogich, otwartym zawsze na uniwersalne perspektywy, a jednocześnie na najbardziej palące i ważne problemy we wspólnocie kościelnej. Cała jego duchowość była wyraźnie przeniknięta miłością duszpasterską i apostolską. Biografowie opisują misyjną działalność mistrza Jana i jego uczniów w następujący sposób. Uczniowie jego żyli na wzór apostołów, kapłani przykładni, którzy jako współpracownicy biskupów przybywali, aby troszczyć się o duszę. Uczniów formował i zachęcał, aby przepowiadali na świecie, szerzyli prawdę ewangeliczną, ukazywali skarby, jakie mamy w Chrystusie ukrzyżowanym. Kiedy Jan wyjaśnia ewangeliczną scenę rozesłania uczniów przez Chrystusa, czyni to w sposób opisowy. Ponieważ zadanie głoszenia dobrej nowiny Ewangelii było bardzo wielkie, Jezus Chrystus posłał swoich uczniów. Apostołowie przedłużają misję Chrystusa w czasie. Choć Pan mógł sam dokonać całej ewangelizacji, zechciał wziąć pomocników, aby wynagrodzić im za pracę i zrobić dobro innym. Apostołowie mieli za zadanie przepowiadanie i uzdrawianie. Teraz misja głoszenia Ewangelii spoczywa na kapłanach, pisze święty Jan. Misja ta nie zna granic. Gorliwość misyjna mistrza Jana obejmowała wszystkie narody. O, gdybyż mieć milion języków, by móc wszędzie głosić, kim jest Jezus Chrystus, wołał święty Jan. A ponieważ Pan nadal jest oczekiwany przez wszystkie narody, jest rzeczą konieczną, aby zobaczyły one w apostołach wyraźne świadectwo życia chrześcijańskiego. Gorliwość apostolska jest kwestią miłości. Ten, kto miłuje Pana, powinien odczuwać Jego miłosierną miłość do dusz, ponieważ to za nie umarł Jezus Chrystus. Według Bożych planów, cena za duszę, to znaczy za człowieka, jest ta, którą Chrystus zapłacił przez swoją ofiarę. Dusze kosztowały Go tak wiele, a niekiedy zatracają się tak łatwo, pisze doktor Kościoła. Troska o duszę powinna być tak intensywna, by rozpalała nam wnętrze, ponieważ chodzi o oblubienice Chrystusa, które oddaliły się od Niego i zaplątały fałszywą miłość. Duszami są osoby ludzkie w całej pełni. To za nie Jezus Chrystus rozlał swoją krew, pisze święty Jan. Ten, kto poświęca się apostolatowi, musi umieć opłakiwać swoje martwe dzieci jak wdowa z Sarepty. Dlatego też ten, komu została powierzona troska o duszę, musi pocić się wiele. Potrzebne jest serce matki, aby oddać się z pasją apostolatowi. Maryja, prawdziwa pasterka, a nie najemnica, patrzy na duszę jako owoc krwi Chrystusa, a stąd jako dziedzictwo swojego łona. Apostolskie pragnienie Pana powinni szczególnie odczuwać pasterze Kościoła, ponieważ wartość dusz mierzy się tą właśnie miarą, a mianowicie, że Bóg, który stał się człowiekiem, umarł za nie, pisze święty Jan. Powierzyć komuś jakąkolwiek odpowiedzialność duszpasterską to tak jak powierzyć mu mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, aby o nie się troszczył i je umacniał i upiększał wieloma cnotami, by mogło stać się ciałem tak dostojnej głowy. Za przykładem dobrego pasterza, który oddaje swoje życie za owce, w sercu każdego apostoła powinien płonąć ogień miłości Bożej i gorliwości o duszę, pisze doktor Kościoła. Misyjna działalność Jana Zawili kierowała się szczególnie do miejsc, które najbardziej potrzebowały katechezy oraz opieki duchowej i materialnej. Jego ulubieńcami byli ubodzy, chorzy, dzieci i młodzież, szczególnie pozbawiona edukacji, a także chłopi i ludzie bez opieki społeczeństwa. Kierował się do wszystkich klas społecznych. Apelował do bogatych, by dzielili swoje dobra z najbardziej potrzebującymi, ponieważ w nich ukrywa się sam Chrystus. Gorliwość misyjna prowadziła go do tworzenia szkół, a także bractw, które byłyby stowarzyszeniami mającymi na uwadze dzieła miłosierdzia, katechezę i kult. W przestrogach koniecznych dla królów Jan zawarł praktyczne orientacje, które nawet dzisiaj są aktualne dla tych, którzy sprawują władzę w społeczeństwie cywilnym. Urzędowi władzy królewskiej przystoi troszczyć się o to, by jego poddani nie popadli w ubóstwo, czytamy w dziele. Wiele zła rodzi się w społeczeństwie, ponieważ władze nie dbają o dobro poddanych, a tymczasem mają one obowiązek, aby nie brakowało tego, co jest niezbędne. Dlatego mistrz Jan wzywa, aby unikać niepotrzebnych wydatków, a zagwarantować pracę dla wszystkich. Szczególnie jałmużna powinna być dobrze rozdzielana, podkreśla święty Jan. Troska o ubogich była opcją preferencyjną Jana Zawili. Żalił się, że Chrystus ma tak mało sług w kwestii ubogich. Zachęcał swoich uczniów, aby wszędzie rozwijali dzieła miłosierdzia, a szczególnie by posiadali serce miłosierne wobec ubogich i otwarte ręce, by nieść im pomoc. Proponował zakładać bractwa i szpitale, które troszczyłyby się szczególnie o sieroty. Rezydencje kapłańskie i biskupie powinny pokazywać ducha ubóstwa, nawet dzieląc się dobrami z potrzebującymi. Tymczasem nic nie zostaje dla ubogich. Trzeba wewnętrznej przemiany, a znajdzie się środek, aby mogli wypełniać swój obowiązek pomagania ubogim, pisze doktor Kościoła. Jan przypomina, że według nauki Kościoła dobra kościelne mają służyć ubogim. Ci, którzy zarządzają wspólnotą, mają obowiązek pomóc tym, którzy cierpią, ponieważ kapłani są ojcami ubogich. Pobożność, która unikałaby obowiązku czynienia dzieł miłosierdzia, nie jest prawdziwa. Wypełniając praktyki pobożne, trzeba przypominać, że o wiele ważniejsza jest pomoc bliźniemu, który znajduje się w potrzebie. Na końcu historii Bóg będzie nas sądził z naszej miłości miłosiernej wobec potrzebujących, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi i nie cechuje dobrych braci to, że jedni mają za wiele, a inni umierają z głodu, pisze doktor Kościoła. Sam mistrz Jan żył tym, co zalecał innym. Ten, kto chce rzeczywiście znaleźć Chrystusa, musi szukać chorego, ubogiego i zapomnianego przez świat. Ubodzy są tak umiłowani przez Pana, że są, jeśli tak można powiedzieć, Jego własnością. Dlatego dobry chrześcijanin musi pełnić funkcję ojca wobec wszystkich potrzebujących. Choć Jan nie mógł wyjechać osobiście na misję do Nowego Świata, to udało się tam wielu jego uczniów. Wielu z nich zostało później jezuitami. Wśród nich znalazł się Gaspar Pereira, który posługiwał mu w Montii aż do śmierci. Potem wyjechał do Peru jako jezuicki brat zakonny. W liście do Franciszka Borgiasza Jan wspomina o uczniach, którzy wyjechali do Indii portugalskich. On sam przeszedł do historii jako apostoł Andaluzji.
Wysłuchaliśmy audycji ojca Marka Raczkiewicza, święty Jan Zawili, doktor Kościoła na rok wiary. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.